Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, my wszyscy tutaj pracujący przy przygotowaniu tego wydarzenia bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać dzisiaj, 14 dnia tego miesiąca. Data niezwykła, święto podwyższenie Krzyża Świętego i czas, który Pan Bóg niejako wzmocnił działaniem świętych i męczenników na tej ziemi. Właśnie dzisiaj obchodzimy urodziny błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który niedaleko stąd zakończył męczeńską śmiercią swój ostatni etap życia. Dzisiaj też w nocy z 13 na 14 września, 84 lata temu, siostra Faustyna Kowalska usłyszała modlitwę, która ratuje świat, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Więc Pan Bóg niejako podkreślił święto podwyższenia Krzyża Świętego przez tych ludzi, tych świętych i męczenników, którzy dotykali tej ziemi. Ja tak jak byłem przedstawiany, drodzy Państwo, nazywam się Lech Dokowicz, jestem z zawodu operatorem kamer filmowych, ale już od wielu lat razem z Maciejem i grupą przyjaciół zajmujemy się tworzeniem filmów, które opowiadają o niezwykłych dziełach Bożych, które się dokonują we współczesnym świecie. Nasze doświadczenie jest takie, że Pan Bóg działa z niezwykłą mocą, żeby ratować dzisiaj dusze ludzi. Natomiast większość osób porusza się po obrzeżach wiary albo całkowicie poza nią i w związku z tym nie doświadczają tego, co się dzieje w jej centrum. Więc o tym opowiadają te filmy, żeby dać ludziom nadzieję i pomóc podjąć właściwe decyzje. No więc dla nas jest to niezwykłe, że przez takie materiały filmowe Pan Bóg zechciał w tych czasach dotykać serc ludzi i bardzo się cieszymy, że nas niegodnych w ten sposób jakoś używa. Oprócz tego jestem w życiu prywatnym ojcem piątki dzieci i mężem żony, jednej żony, wspaniałej, cudownej kobiety, którą Pan Bóg mi postawił przy boku. I wiecie Państwo, to nie zawsze było tak dobrze. Ja wyjechałem mając lat 18 z Polski i przez 20 lat przeżyłem los emigranta. W tamtym czasie zrobiłem dużo bardzo złych rzeczy, których się dzisiaj tak naprawdę wstydzę. I przez wybory, których dokonywałem, finalnie spotkałem ludzi, którzy w tamtym czasie na całym świecie tworzyli przestrzeń muzyki elektronicznej. To było takie doświadczenie, które pociągnęło miliony młodych ludzi za sobą. I ja byłem jednym z nich. Natomiast trafiłem na ideologów tego ruchu i wśród nich był profesor amerykańskiej uczelni filmowej, który przez 2 lata przygotowywał mnie na przyjęcie ważnego stanowiska wewnątrz tych struktur. No więc po 2 latach takich przygotowań pewnej nocy poddano mnie inicjacji satanistycznej i dopiero wtedy zrozumiałem, kim są ludzie, z którymi pracuję. Więc był taki moment, kiedy nastąpiła straszliwa walka o moją duszę i nastąpiło objawienie demoniczne. Zły duch powiedział mi, co otrzymam w zamian, jeżeli będę mu służył. I w tym momencie, który myślałem, że jest jakimś końcem, że nie ma z niego wyjścia, modlitwa mojej mamy, która 17 lat modliła się o moje nawrócenie, przyniosła owoc. Ja w tamtym momencie padłem na kolana i zacząłem krzyczeć do Pana Boga o ratunek. I On przyszedł z taką mocą, że w ciągu kilku sekund stałem się wierzącym człowiekiem. Wszystko, co potem nastąpiło, to jest konsekwencja tamtego zdarzenia. No więc Pan Bóg posłał nas natychmiast do kościoła katolickiego. Postawił na naszej drodze niezwykłych kapłanów, którzy byli gotowi przyjąć taki trudny przypadek. Nasza cała rodzina była wtedy przeżywała takie demoniczne oblężenie, były bardzo trudne momenty, ale też poznaliśmy, czym jest moc Kościoła katolickiego, bo modlili się za nas ludzie, których żeśmy nie znali. Ludzie, którzy wiedzieli po prostu, że jest rodzina, która cierpi. No więc, drodzy Państwo, po jakimś czasie ja zrozumiałem w czasie modlitwy, że nie ma ważniejszego pytania w życiu każdego człowieka, odpowiedzi na pytanie, niż to, gdzie trafimy po śmierci. Czy do życia wiecznego z Panem Bogiem, czy na potępienie. I kiedy to zrozumiałem, zapytałem Pana Boga, czy zechciałby, zezwolił, żebym mógł pracować tylko dla Niego. I Pan Bóg odpowiedział bardzo mocno, tak, że nie miałem żadnej wątpliwości, że On potwierdza to natchnienie. I postawił na mojej drodze ludzi, którzy mieli podobne pragnienia. Więc zaczęliśmy się modlić, formować, poszukiwać woli Bożej i w pewnym momencie podjęliśmy decyzję o tym, żeby rozpocząć pracę. Więc pierwszy film, który Pan Bóg pozwolił nam stworzyć, opowiadał o prześladowaniu chrześcijan w krajach muzułmańskich. To był rok, drodzy Państwo, 98, kiedy o tych rzeczach wiedzieli tylko specjaliści i mówili tylko specjaliści. A my żeśmy w tamtym czasie już poznali ludzi, którzy byli prześladowani, którzy byli ścigani jak zwierzyna, którzy tracili przyjaciół mordowanych za to, że trwali przy imieniu Jezus. I pamiętam, kiedy montowaliśmy tamten film, w pewnym momencie z taką przeraźliwą jasnością dotarło do mnie, jaką łaską jest życie w kraju, w którym każdego dnia możemy pójść do kościoła. Każdego dnia możemy poprosić kapłana o spowiedź. Każdego dnia możemy umocnić się ciałem Pańskim, żeby przejść przez to życie zwycięsko. Wiecie Państwo, ja myślę, że wielu Polaków tego nie docenia, bo ta ziemia jest, my jako z mlekiem matki to wszystko otrzymujemy. Ta ziemia jest cała pokryta krzyżami powbijanymi w nią co kilkanaście kilometrów. Figurami Maryi, które stoją przy drogach. Świątyniami, w których jest żywy Bóg. My żeśmy spotkali takich ludzi, którzy jak widzą kapłana, to całują go po rękach, bo żeby go spotkać, muszą przejechać kilkaset kilometrów z narażeniem życia. I wiecie Państwo, chciałem powiedzieć tu jedną rzecz, bo Kościół przeżywa teraz te trudne rzeczy związane z grzechami niektórych kapłanów. To jest prawda, trzeba te rzeczy wykorzenić z serca Kościoła. Trzeba to wypalić ogniem, ale trzeba też rozumieć jedną rzecz, że zły duch wykorzystuje grzech pojedynczych kapłanów, żeby rzucić ciemność na wszystkich. Jego celem jest oddzielenie świeckich od kapłanów, oddzielenie świeckich od sakramentów. Jeżeli ludzie z nienawiścią odwracają się przeciw kapłanom, to nie ma ich w kościele. Więc nie mogą oczyszczać swoich dusz przez spowiedź i nie mogą umacniać się ciałem Pańskim. Więc ta wojna przeciw kapłanom w taki sposób prowadzona zdradziecko przez złego ducha jest potworna. I my jako ludzie wierzący, jako ludzie rozumiejący, że jest grzech w każdym z nas, również w kapłanach, ale że Kościół jest święty, musimy stanąć w obronie kapłanów. Musimy otoczyć ich modlitwą. To jest zadanie dla nas świeckich. Więc drodzy Państwo, po tym filmie Pan Bóg skierował naszą uwagę na sprawy związane z obroną życia. I na początku z tą jesienią życia pojechaliśmy do Holandii, żeby zrobić film o eutanazji. I ja nie wiem, czy Państwo wiecie, w jaki sposób eutanazja została wprowadzona w życie naszego świata. Otóż w roku 2002 minister zdrowia Holandii, pani Els Borst, wobec parlamentu holenderskiego złożyła podpis pod ustawą, która wprowadziła eutanazję w pierwszym kraju świata, w Holandii, w życie. I ta kobieta, mówiąc jakiś wywiad, komentując to, co się stało, powiedziała: wykonało się. To był jej komentarz do wprowadzenia śmierci w życie świata w ten sposób. 12 lat później ona opuściła politykę, ponieważ uznała, że dokonała największego dzieła w swoim życiu. W 2002 roku, zaraz po wprowadzeniu tej ustawy, opuściła politykę i 12 lat później zginęła zamordowana ciosami szaleńca, 40 uderzeń noża. Tak się skończyło życie tej kobiety, która wprowadziła śmierć w życie świata. Więc drodzy Państwo, my pojechaliśmy do Holandii i tam chcieliśmy rozmawiać z lekarzami, którzy zabijają ludzi starszych, żeby poznać ich motywację, żeby też dać świadectwo o tym, co się dzieje. I naszym głównym celem był człowiek nazywany ojcem chrzestnym eutanazji. To był taki lekarz, który już w latach 60. pracował w Amsterdamie na największym oddziale noworodków. I kiedy u niego rodziło się jakieś dziecko z wadą, którą on uważał, że jest tak poważna, że życie tego dziecka jest niegodne życia, to podejmował samodzielne decyzje i zabijał takie dzieci. Za swoje dokonania dostał od królowej Holandii najwyższe holenderskie odznaczenie. No więc my pojechaliśmy spotkać się z tym człowiekiem, razem z Maciejem. Staliśmy przed drzwiami do jego domu, chcieliśmy właśnie zadzwonić i wtedy przyszedł telefon z Warszawy, że jego będąca wtedy we wczesnych miesiącach ciąży żona właśnie przeżywa ciężkie krwawienia, jest zagrożenie dla życia dziecka. Więc my, rozumiejąc, że nie możemy na odległość 1100 kilometrów nic innego zrobić, w takim akcie strzelistym błagaliśmy Pana Boga, żeby ratował żonę i dziecko Macieja. I potem trzeba było już wejść do środka. Więc otworzył nam drzwi ten człowiek nazywany ojcem chrzestnym eutanazji. Wprowadził nas do domu i po krótkim czasie zorientowaliśmy się, że to jest dom, w którym odbywają się rytuały masońsko-satanistyczne. Znaleźliśmy tam wiele ołtarzy poświęconych różnym demonom. Cały dom był w obrazach różnych demonów. I kiedyśmy usiedli naprzeciwko, pierwsze pytanie, które nam zadał, to było: a gdzie byliście poprzedniej nocy? Na chłopcach czy na dziewczynkach? Taki żart, żeby sprawdzić, kim jesteśmy, jak my myślimy o tych sprawach i żeby zagaić rozmowę. No więc kiedy żeśmy z nim rozmawiali, jeden z nas trzymał w ręku różaniec, a drugi zadawał pytania. I dzięki temu Pan Bóg sprawił, że jego oczy były, tak jak Pismo Święte mówi, na uwięzi. On prawie do końca nie zrozumiał, kim jesteśmy. Kiedy zaczął coś przeczuwać, było za późno, bo wypowiedział już takie zdania, których by nigdy nie powiedział, gdyby znał nasze intencje, z którymi żeśmy do niego przyszli. No więc między innymi dzięki tym słowom w tamtym czasie bardzo wielu Polaków zrozumiało, czym tak naprawdę jest eutanazja. Że jest to straszliwy grzech przeciwko Bogu. Że jest to ciemność, która powoduje, że wielu ludzi, którzy poprzez cierpienie w ostatnich chwilach życia mogliby zmienić swoje decyzje względem Boga, takiej szansy nie otrzyma. Tym jest eutanazja. No więc, drodzy Państwo, potem Pan Bóg logicznie pokazał nam początek życia. No więc jeździliśmy po całym świecie, pokazując walkę o ratowanie życia dzieci nienarodzonych. I dla mnie jednym z takich w tamtym czasie najpotężniejszych świadectw było spotkanie z kapłanem, który w Nowym Jorku przez 24 lata walczył przeciwko aborcji. Ale popełniał tam pewien błąd, który bardzo wielu ludzi Kościoła popełnia. Otóż on walczył z tym światem metodami tego świata. Co to znaczy? Oni organizowali przemarsze, blokowali biura polityków, zbierali jakieś petycje, no, blokowali kliniki. Im więcej krzyku i szumu, tym mniejsza świadomość ludzi. I po 24 latach ten ksiądz zrozumiał, że wszystko, co czyni, nie przynosi żadnych efektów, więc się załamał. I to się stało w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji wykrzyczał: Panie, ja nie mogę tego więcej robić, to nie ma sensu. I wtedy nagle w sercu usłyszał głos. Ale dlaczego się nie modlisz? Dlaczego modlitwa nie jest na pierwszym miejscu? No więc te słowa wywołały wstrząs. On wszystko przemyślał, przepłakał, przemodlił na nowo i rozpoczęto pracę w kompletnie nowy sposób. Nieopodal kliniki aborcyjnej jest wynajmowane pomieszczenie. W tym pomieszczeniu jest adoracja Najświętszego Sakramentu. 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. A przed drzwiami kliniki stoją tylko dwie osoby. Jedna z nich trzyma w ręku różaniec, a druga modli się o to, żeby ta kobieta, która za chwilę wejdzie i zniszczy nie tylko życie swojego dziecka, ale przez ten czyn wejdzie w możliwość utraty życia wiecznego, żeby tego nie uczyniła. I wiecie Państwo, po 10 latach pracy w taki sposób przed klinikami w Stanach Zjednoczonych okazało się, że zamknięto w stanie Nowy Jork ponad połowę klinik aborcyjnych. Uratowano dziesiątki tysięcy istnień ludzkich i życia wiecznego wielu kobiet, wielu ojców. Więc jaka jest odpowiedź Pana Boga? Drodzy Państwo, jeżeli mamy wiarę, musimy działać. Nie wolno nam siedzieć i nic z tym nie robić, bo Pan Bóg nas o to zapyta. bo jesteśmy w odpowiedzialności wobec tych ludzi, którzy żyją w ciemności. Ale nasze działania muszą wypływać z fundamentu modlitwy, z kolan. Muszą wypływać z doświadczenia obcowania z Bogiem, żebyśmy nie czynili naszej woli, bo ta wobec demonów, które w tym świecie działają, jest bezsilna. Musimy pełnić wolę Boga, bo wtedy On posyła razem z nią swoje anioły. Posyła Maryję, posyła świętych i moc tej modlitwy jest nie do pokonania. Zaczynają się dziać rzeczy, których człowiek sobie nie jest w stanie wyobrazić. Więc tego doświadczyli ci obrońcy życia w Stanach. Więc drodzy Państwo, jedną rzecz jeszcze do tego chciałem powiedzieć, bo wielu ludzi myśli o tych grzechach przeciwko życiu, traktuje je jako jedną z przestrzeni ciemności tego świata. Więc chciałem wam powiedzieć, że to tak nie można na to spojrzeć. To zabijanie dzieci nienarodzonych jest w oczach Boga czymś tak potwornym, ponieważ niewinność tych dzieci jest tak wielka, że ich krew woła o pomstę do nieba, a to oznacza, że nie będzie pokoju w żadnym narodzie, który nie skończy z tymi czynami. Nie będzie pokoju. Natomiast jeżeli znajdą się ludzie, którzy wbrew myśleniu, wbrew polityce, wbrew temu, co podpowiada nam ludzki umysł, zawierzą Bogu i zniosą te śmiertelne przepisy, Pan Bóg pobłogosławi tak, że będziemy płakać ze szczęścia. Jestem o tym przekonany. Kochani, my w tamtym czasie żeśmy się zmierzyli z tą ciemnością, bo dowiedzieliśmy się, że na świecie rocznie ginie 52 miliony dzieci. To są oficjalne statystyki Organizacji Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia. Czyli w ostatnich 15 latach mówimy o ponad miliardzie ludzi, którzy zginęli w ten sposób. A to oznacza też rodzice, lekarze, pielęgniarze, politycy, którzy takie prawo ustanawiają, ludzie mediów, którzy to propagują. Wszyscy oni mają krew na rękach i wszyscy oni stoją na krawędzi piekła. Jeżeli się nie nawrócą, mogą zapłacić za to najwyższą cenę. Dlatego ten grzech jest tak potworny i jest taką ciemnością. Więc drodzy Państwo, potem po tym filmie, który wiemy dzisiaj już, że był ważny dla bardzo wielu ludzi, dlatego że tam też jest opowiedziane to, w jaki sposób Pan Bóg wyciąga ludzi z takiej ciemności. Że nie ma grzechu, którego Bóg nie może przebaczyć, pod warunkiem, że człowiek padnie na kolana i będzie o to prosił. Tego żeśmy doświadczyli, myśmy rozmawiali z kobietami, które takich czynów dokonały, ale które otrzymały w Bogu przebaczenie, przebaczenie Kościoła. I dzisiaj wiodą zupełnie inne życie. Często świadczą o tym, co się stało, modlą się, oddają ofiary cierpienia, postu, żeby odpokutować, co się stało, ale żyją już nowym życiem w Bogu. I do tego trzeba prowadzić wszystkich tych ludzi, którzy takie czyny popełnili. No więc, drodzy Państwo, po tym filmie polscy księża egzorcyści poprosili nas, żebyśmy zrobili film o doświadczeniu walki ze złym duchem, którą Kościół prowadzi w tym wymiarze. Po prostu oni zobaczyli po 1989 roku, że lawinowo wzrasta w Polsce ilość ludzi dręczonych, zniewolonych i finalnie opętanych demonicznie. No jeżeli człowiek się zastanowi, to nie ma w tym nic dziwnego. Po prostu po 1989 roku bardzo wielu Polaków porzuciło życie duchowe. Przestali się modlić ze swoimi dziećmi przy ich łóżeczkach. Wybrali świat materialny. I teraz jeżeli dziecko nie widzi ojca, matki każdego dnia przy swoim łóżeczku, aż do momentu wyjścia z domu, to kiedy potem przychodzą te pokusy świata, pokusy demoniczne, jest bardzo trudno takim ludziom powiedzieć nie. I to jest to, co się dzisiaj dzieje, to co widzimy na naszych oczach, to odejście wielu młodych ludzi od Kościoła. Po prostu w domach nie było przekazu wiary, który byłby wystarczająco mocny, żeby ochronić ich przed pokusami. No więc kapłani zobaczyli, że toczy się walka duchowa, której jeszcze niedawno w Polsce w takiej formie żeśmy nie obserwowali. I poprosili nas o pomoc. Ja żyłem w tamtym czasie w Niemczech, więc znałem przypadek Anneliese Michel. To była piękna, 24-letnia dziewczyna, która chciała służyć Panu Bogu, studiowała teologię, była prawie codziennie na mszy świętej, modliła się bardzo dużo, a mimo tego w wieku mniej więcej 18 lat ujawniło się u niej opętanie demoniczne, straszliwe cierpienia. Potem wielu ludzi mnie pytało, jak to jest możliwe? Kobieta, młoda dziewczyna, która chce oddać życie Panu Bogu, a opętana. No więc doszło do tego, dlatego że do opętania, ta sytuacja opętania miała miejsce, kiedy ona była w łonie swojej matki. Kobieta, która nienawidziła Annelise, rzuciła na dziecko takie ciężkie, demoniczne klątwy, przekleństwa. Ta kobieta wiedziała, co robi od strony duchowej. A jej rodzina była w tym czasie tym, co byśmy dzisiaj nazwali niedzielnymi katolikami. Czyli ci ludzie byli nominalnie w kościele. Chodzili co niedziela, może co drugą niedzielę do świątyni. Ale nie mieli relacji z Panem Bogiem. Nie żyli w czystości sakramentalnej. Czyli spowiedzi, które odbywali, nie czyściły duszy tak, żeby sakrament ciała Pańskiego mógł dać im siłę, żeby oprzeć się przeciwko takiemu atakowi. Więc doszło do opętania. Ale ponieważ dziewczyna miała pragnienie służenia Bogu, została zaproszona do szczególnej misji. Matka Boża któregoś dnia powiedziała do niej tak: Annelise, jest wielkim smutkiem mojego serca, że tak wiele dusz idzie dzisiaj do piekła. Czy chciałabyś te cierpienia, które przechodzisz, oddać za te dusze? No więc dziewczyna przemyślała, przemodliła wszystko i powiedziała Matce Bożej tak. Więc od tego czasu zaczęło się pasmo straszliwych cierpień. Ona umarła po 9 miesiącach tak naprawdę zakatowana przez demony. My żeśmy w filmie nawet wszystkiego nie nazywali, co tam się działo, bo to przekracza ludzkie wyobrażenia. Ta nienawiść złych duchów do tego człowieka, który chce służyć Bogu w takiej sytuacji. No więc my analizowaliśmy taśmy, które nagrywano w czasie egzorcyzmów Annelise Michiel i tam były różne doświadczenia, słuchając tych taśm. Ja dwa takie miałem bardzo silne momenty. W pierwszej chwili kiedyś w pewnym momencie demony śmiały się takim prześmiewczym śmiechem i kapłani nakazali im, żeby powiedziały dlaczego. I wtedy jeden z nich, zataczając się w śmiechu, wypowiadać takie słowa. Bo nareszcie udało nam się zmusić ich, żeby brali go na łapkę. Wiecie Państwo, to był rok 76, kiedy Kościół Zachodni, również niemiecki, rozpoczął rozdawanie Komunii Świętej na rękę. No więc te demony świętowały to, że to się udało doprowadzić do tego stanu. Wiecie Państwo, my żeśmy wyciągnęli nasze wnioski z tamtego doświadczenia, z tamtych słów demonicznych. Ja mogę Wam powiedzieć jedno, że uważam, że jedyną godną postawą człowieka względem Boga jest postawa na kolanach. Jest postawa, w której uwielbiamy Stwórcę jako proch. Był potem drugi moment, w którym kapłani nakazali, żeby demony powiedziały, kim jest eucharystyczny Pan Jezus. I one zaczęły się wzbraniać, nie chciały tego powiedzieć. Ale przymuszone rozkazem kapłana, za którym stoi cały Kościół w takiej sytuacji, w pewnym momencie ten jeden z najwyższych szarżą powiedział tak: gdybyście wiedzieli, kto jest tam w tym tabernakulum, to dzień i noc byście przed nim klęczeli. Ten demon powiedział to ze zgrzytem zębów, wściekły, że musi to powiedzieć, ale jest to prawda. Gdybyśmy wiedzieli, kim jest eucharystyczny Pan Jezus, nie tracilibyśmy czasu na wiele innych rzeczy. I wiecie Państwo, w tamtym czasie w Niemczech miały miejsce te dramatyczne przemiany. Teologia zaczęła skręcać bardzo radykalnie i nastąpiły sytuacje, które do dzisiaj, których konsekwencje Kościół dźwiga, ponosi. Ja powiem Wam tak, jeden z moich przyjaciół, dziennikarz, niedawno, kilka lat temu, 2-3 lata temu, zrobił wywiad z człowiekiem. Okazało się, że była pewna sytuacja w Bawarii. Pewien mężczyzna, robotnik sezonowy, Polak, pojechał do świątyni niemieckiej poprosić o spowiedź świętą. No więc przerażony kapłan Niemiec pobiegł do zakrystii szukać jakiejś książki, z której mógłby się dowiedzieć, jak wyspowiadać tego człowieka. Dlaczego? Otóż w kościele niemieckim już od bardzo wielu dziesięcioleci w wielu świątyniach nie ma sakramentu spowiedzi. Oni uważają bardzo często, na przykład przy Komunii Świętej, że dziecko nie powinno mieć spowiedzi przed Komunią Świętą, dlatego że w tym wieku jeszcze nie może mieć grzechów ciężkich w ich uznaniu, w ich rozumieniu. I po drugie, taka spowiedź przed mężczyzną byłaby dla takiego dziecka traumatyczna. No więc co się dzieje? Te dzieci nie spowiadają się przy pierwszej komunii. Więc pytanie, kiedy mają się pierwszy raz wyspowiadać? Więc to się nie dzieje. W wielu świątyniach w Niemczech, jak pewnie żeście słyszeli, czy w Holandii, Francji, w Belgii, w konfesjonałach, o ile jeszcze stoją tam, dlatego że są na przykład to meble historyczne, więc się ich nie niszczy, ale w tych konfesjonałach jest miejsce na mopy i środki czyszczenia. Więc większość tych ludzi się nie spowiada od dziesięcioleci. I teraz, drodzy Państwo, chciałem Wam zadać takie pytanie, jak myślicie, czy kapłani, którzy ich prowadzą w tych krajach, gdyby wiedzieli, jaką łaską jest sakrament spowiedzi świętej, w którym możemy się narodzić na nowo, gdyby znali jego moc, czy nie zrobiliby wszystkiego, żeby tych ludzi doprowadzić do konfesjonału, tych ludzi, za których odpowiadają przed Bogiem? No przecież oczywiście tak. Skoro nie ma tej spowiedzi wśród ludzi, to można założyć również, że wielu z tych kapłanów się nie spowiada. No i teraz pomyślcie piętro wyżej, co się dzieje wyżej. Czy odpowiedzialni za Kościół w tych krajach, wielu z nich, gdyby znało moc sakramentu spowiedzi świętej, czy nie zrobiliby wszystkiego, żeby ich kapłani spowiadali ludzi dzień i noc w tej sytuacji, w której Kościół się teraz znajduje? Jeżeli tego nie robią, to co to może oznaczać? I ostatnie pytanie jest takie. Czy mogą mieć asystę Ducha Świętego ludzie, którzy 20-30 lat świętokradczo przyjmują Komunię Świętą? Wiecie, dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że to jest tak naprawdę najgłębszy powód zamieszania, które mamy na świecie. Odejście od wiary katolickiej w jej pełni przez pewną część ludzi Kościoła. I to jest ból, który powoduje, że wchodzi cierpienie w serce Kościoła. Dlatego, że prześladowanie z zewnątrz umacnia nas. Wiemy to jako wierzący ludzie. Ci męczennicy, którzy zginęli na tej ziemi, oni, ich krew jest naszym umocnieniem. Natomiast jeżeli przychodzi rozłam wewnątrz, to jest najtrudniejsze doświadczenie. Więc trzeba potężnej modlitwy teraz. Trzeba trwania przy sakramentach tych wszystkich, którzy są świadomi. Trwania przy Kościele Świętym w momencie, w którym nadchodzi ciężka próba, duchowa próba. Bo taka jest prawda, wszyscy to czują przecież. Więc drodzy Państwo, po tym zmontowaniu tego filmu, on został pokazany przez Telewizję Polską i najpierw Wielki Czwartek, potem Wielki Piątek, więc nastąpił jakiś duży wstrząs, miliony ludzi obejrzało ten materiał i zaczęli do nas dzwonić kapłani, którzy ze zdziwieniem mówili, że wydarzyło się coś dziwnego, że przyszli do komunii, do spowiedzi świętej ludzie, którzy nie byli 20-30 lat w kościele. Po prostu po obejrzeniu tego filmu o egzorcyzmach zrozumieli, że to, o czym mówi ten film, jest prawdą. I że jeżeli nie zmienią swojego życia, to kiedyś staną z tymi demonami twarzą w twarz i to się nigdy nie skończy. Więc po prostu w przerażeniu o swoje życie wieczne zaczęli prosić Kościół o sakrament pojednania. Więc my żeśmy wtedy pomyśleli, no lepiej ze strachu niż w ogóle, prawda? Więc to jest prawda, która jest często dzisiaj pomijana. Mówi się dużo o miłosierdziu, ale zapomina się o mówieniu o Bożej sprawiedliwości. Więc trzeba do tego też wrócić, że to są dwie rzeczywistości, które trwają obok siebie. Pan Bóg jest miłosierny dla grzesznika, o ile ten go o to poprosi. Jeżeli nie, pozostaje dla niego sprawiedliwość Boża i to trzeba też rozumieć i nauczać. Więc drodzy Państwo, potem nastąpiła pewna taka przemiana. Pan Bóg zaczął nas prowadzić po tych trudnych bardzo doświadczeniach tych filmów, o których mówiłem, w stronę światła. Ale dowiedzieliśmy się, że to jest logiczne w planie Bożym, dlatego że, jak myślicie, o czym Duch Święty poucza najpierw człowieka, kiedy do niego przychodzi? No więc myślę, że wielu z was wie o tym, że najpierw poucza o grzechu. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który myśli, że jest bez grzechu, nie czuje potrzeby do tego, żeby prosić Pana Boga o przebaczenie, więc nie zawraca ze swojej drogi. Jego pycha powoduje, że nie ma miejsca dla niego na przemianę życia. Ale kiedy człowiek uzna swój grzech, Pan Bóg zaczyna wysypywać te skarby ze swojego skarbca, skarby Kościoła, pokazywać moc Ducha Świętego, obcowanie świętych, głębie Pisma Świętego. To wszystko się otwiera, kiedy człowiek wybiera tą drogę. No więc następny film, który Pan Bóg pozwolił nam zrobić, opowiadał o działaniu Ducha Świętego w dzisiejszym świecie. I to była niezwykła przygoda, bo okazało się, że Pan Bóg naprawdę jest wczoraj, dziś i na wieki taki sam. I że to, co znamy z kart dziejów apostolskich, dzieje się dzisiaj. I że my jesteśmy wezwani do tego, żeby w imię Boże służyć z mocą Ducha Świętego Kościołowi, służyć ludziom. My spotkaliśmy dzisiaj takich ludzi, których historie niewiele się różnią od tego, co znamy z kart dziejów apostolskich. I to był dla nas piękny czas takiego umocnienia Duchem Świętym, Jego obecnością, też nawiązania z Nim relacji, której wielu katolików nie ma przez całe życie. A to jest przecież Ten, który ma nas doprowadzić do całej prawdy. No więc jak wiecie Państwo, oblubienicą Ducha Świętego i tą pierwszą, chyba taka namaszczoną w Nim, najpełniej jest Maryja. Więc kolejny film, któryśmy tworzyli, opowiadał właśnie o niej. Zrobiliśmy film o tych wydarzeniach w Medjugorje. Ale z takim zapytaniem, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, wiecie Państwo, że w tym roku latem Kościół pozwolił na to, żeby już organizować pielgrzymki do Medjugorje razem z kapłanami, czyli nastąpiło pewne otwarcie w tym kontekście, że przyjęto to miejsce modlitwy bardzo na poważnie i Kościół zaprasza do tego, żeby tam napełniać się też obecnością Pana Boga. No więc my zadaliśmy podczas pracy Panu Bogu takie pytanie, dlaczego Maryja w ostatnich stuleciach przychodzi coraz częściej i co ona mówi do świata? No więc okazuje się, że przychodzi bardzo zatroskana, że coś się musiało z tym światem wydarzyć na przestrzeni ostatnich 300 lat, że Pan Bóg posyła swoją matkę tak często i z taką mocą i ona wzywa zawsze do nawrócenia, wskazuje na syna i daje środki zaradcze. I kiedy się spojrzy na te modlitwy Maryi, na jej prośby, to zawsze, tak jak mówił Maciej, na pierwszym miejscu jest różaniec i pokuta. Od tego zaczyna się wszystko. Więc drodzy Państwo, ja myślę, że Maryja jest nam dana jeszcze z jednego powodu w tych czasach, szczególnego powodu, z powodu swojej czystości. Wiecie Państwo, w Fatimie Matka Boża powiedziała, to mówiła potem siostra Łucja wiele lat później, będąc już w zakonie karmelitańskim, pokazując piekło, Matka Boża powiedziała, że najwięcej dusz znajduje się w tym miejscu ze względu na grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu. I to jest właśnie ta rzeczywistość, która tak pochłania teraz świat, poprzez media, poprzez te obrazy, które wyzierają z tysięcy odbiorników, poprzez filmy, treści półpornograficzne, które dzieci przyzwyczajają już do obcowania z seksualnością w sposób wykrzywiony i potem wchodzą w życie ludzi, w ich decyzje, w to mieszkanie bez ślubu, w różne sytuacje niewierności. To wszystko jest ta przestrzeń szóstego przykazania, a Maryja jest wzorem czystości. Tam, gdzie ona jest wprowadzana w życie, gdzie jest zapraszana, demon nieczystości ucieka, nie może wytrzymać jej świętości, jej czystości. Więc też dlatego tak ważne jest wejście w relację z Matką Bożą. Więc drodzy Państwo, po tym filmie pracowaliśmy nad kolejnym tematem, bo Maryja zawsze prowadzi do Syna. I to był film pod tytułem Ja Jestem. Na pewno słyszeliście Państwo o tym, co się wydarzyło w Sokółce. Tam przeprowadziliśmy ostatnie zdjęcia do tego filmu. No więc w Sokółce kapłan, nie wiedząc, nie zauważając tego, upuścił konsekrowaną hostię. Ta została podeptana, uznano, że nie można jej spożyć, więc została włożona do naczynia z wodą, tak zwanego vasculum, i zamknięta w sejfie, żeby się rozpuściła. Bo patrząc substancjalnie, taka hostia to jest mąka i woda, patrząc od strony biologicznej. No więc kiedy się włączy ją, włoży ją do wody, po krótkim czasie powinna się rozpuścić. No każdy z Państwa, kto przyjmuje Komunię Świętą, wiecie, że kiedy potrzyma się ją troszeczkę na języku, już wystarczy, ten proces się rozpoczyna. Więc tak postępiono. Po kilku dniach właśnie w liturgiczne wspomnienie księdza Jerzego Popiełuszki odkryto, że to naczynie jest zabarwione na czerwono, że ta hostia wygląda w taki sposób, najbardziej wyglądem przypomina żywe ciało. No więc wstrząśnięci świadkowie tego doświadczenia poinformowali księdza arcybiskupa. Ten nakazał badania. Badano ciało pańskie przez profesorów patomorfologów w Instytucie tam Białostockim. No więc ci profesorowie stwierdzili, że przy powiększeniu elektronowym mikroskopem widać tam pęknięcia, które powstają tylko i wyłącznie w momencie śmierci i że tkanka ta najbardziej przypomina serce człowieka. Więc mamy w Sokółce pewne wołanie Pana Boga o świętość Najświętszego Sakramentu, o to, żeby zrozumieć, że obcujemy z żywym ciałem Pana Boga. I wiecie, kochani, wielu ludzi myśli, że takie cuda eucharystyczne to jest znak wybraństwa. My, Polacy, tutaj jeszcze tak wspaniali z tą wiarą, więc Pan Bóg przychodzi do nas z potwierdzeniem tego. Nic bardziej błędnego niż takie myślenie. Cuda eucharystyczne dzieją się zawsze, kiedy dochodzi do profanacji albo kiedy słabnie wiara w obecność eucharystyczną Pana Jezusa. Więc są znakiem, są wołaniem Boga o to, żeby traktować ciało Jego Syna bardzo poważnie, żeby pochylać się nad Nim z wielką wrażliwością i czułością. Drodzy Państwo, w Sokółce to miejsce jest wybrane też w sposób szczególny. Takie znaki eucharystyczne zawsze są, mają jakiś kontekst też historyczny i kontekst miejsca. Więc Sokółka to jest jeden z ostatnich kościołów przed polską wschodnią granicą. No to jak myślicie, drodzy Państwo, co się dzieje tam od kilku lat, bardziej, troszeczkę bardziej na wschodzie? Przecież w tej enklawie w Kaliningradzie no, przemieniono to na jedną wielką bazę wojskową. Z kolei trochę bardziej na wschód, tam za tą ukraińską granicą, cały czas tkwi się konflikt. Więc na pewno ten znak w Sokółce jest też wołaniem o pokój. Jest też wołaniem o pojednanie Kościoła Wschodniego z naszym Kościołem, bo to są te dwa płuca oddzielone od siebie i przez to nie dające świadectwa światu chrześcijańskiemu. Więc jest to wołanie o jedność też z prawosławiem, bo wydarzyło się to na granicy. No jak wiecie, drodzy Państwo, niedługo później miał miejsce kolejny cud eucharystyczny w Legnicy. No więc teraz patrząc na Legnicę, gdzie się znajduje ten punkt, to jest taki no, ostatni narożnik Polski w kierunku południowo-zachodnim. Jeżeli pojedziecie Państwo parę kilometrów dalej do przodu na południe, to traficie do Czech. Parę kilometrów dalej na zachód, to trafimy do Niemiec Wschodnich. Dwa najbardziej zlaicyzowane regiony w Europie, drodzy Państwo. I tam Pan Bóg na polskiej ziemi w kierunku tych narodów postawił znak. Znak, wołanie do nawrócenia. Ale jeżeli dwa cuda eucharystyczne miały miejsce na tej ziemi, na polskiej ziemi, to nie jest już mówienie Pana Boga. Dwa w ciągu pięciu lat, czegoś takiego nigdy nie było w historii Polski. To ja to rozumiem tak, że to jest krzyk Pana Boga. Nawróćcie się, dopóki jest czas. Polacy, wołam was, nawróćcie się. Więc drodzy Państwo, tym są tak naprawdę te dwa wydarzenia eucharystyczne i trzeba o tym mówić. Ja kiedyś w Wielki Piątek miałem takie doświadczenie, w którym w czasie modlitwy, rozważania drogi krzyżowej Pana, doświadczyłem pewnej fizyczności w tej modlitwie. I kiedy przyszło do momentu śmierci, miałem takie doświadczenie, jakby Pan Jezus się dusił. I ja tego nie mogłem zrozumieć, bo wydawało mi się, że On się wykrwawił. Tak myślałem całe życie. No więc kilka lat później profesorowie, patomorfologowie, z którymi rozmawiałem, wyjaśnili mi, na czym polegała śmierć krzyżowa. Dopiero dzisiaj nauka to rozumie. Wiecie, ci ukrzyżowani, oni nieraz cierpieli wiele, wiele godzin. To mogło nawet dzień albo półtora trwać. U Pana Jezusa poszło to w cudzysłowie szybko. Tylko 3 godziny. Tak? Dlatego, że On był straszliwie skatowany. Całun Turyński pokazuje, że na Jego ciele było ponad 600 ran. To znaczy prawie nie było miejsca, które nie byłoby skatowane. On był bity takim rzymskim biczem, który się nazywa flagrum. 6 do 9 rzemieni skórzanych, na końcu których były elementy żelazne albo fragmenty kości. Kiedy uderzano takim urządzeniem i ciągnięto z powrotem, to zrywano pasy skóry. On dostał najwyższą możliwą karę tych uderzeń, którą to prawo u nich wtedy przewidywało. Kiedy przebijano ukrzyżowanych, to nie wbijano, tak jak na wielu średniowiecznych obrazach czy krzyżach jest to pokazane, nie wbijano tych gwoździ w dłoń, tylko w miejsce tutaj pod dłonią, gdzie gwóźdź może utrzymać całe ciało człowieka. No więc przybijani do tych krzyży cierpieli straszliwe męki, a najgorszy czas przychodził wtedy, kiedy zbliżała się agonia. Otóż człowiek ukrzyżowany, a do tego musimy powiedzieć Pan Jezus, 600 ran na ciele, korona cierniowa, która miała 15-centymetrowej długości kolce, które wbijały się w jedną z najbardziej ukrwionych części ciała człowieka, pod skórę na głowie. Więc niewypowiedziane cierpienie. I teraz wcześniej czy później ci ukrzyżowani, kiedy rozpoczynała się agonia, zaczynali tracić przytomność. I kiedy człowiek tracił przytomność, opadał w dół. Ciężar ciała wisiał na rękach, ale płuca ściśnięte w tej pozycji nie dostawały wystarczającej ilości tlenu, więc włączał się mechanizm bezwarunkowy. Człowiek był wybudzany z tego omdlenia i uświadamiał sobie, że jedyną rzecz, którą może zrobić w tej pozycji, żeby chwycić znowu łyk powietrza, to musi podnieść się na tych gwoździach z powrotem do góry. Więc tak umierał Pan Jezus za nasze grzechy. Kochani, tej ofiary nie wolno odrzucić. Nikt nie zrobiłby dla nas czegoś podobnego, wiedząc, jakie cierpienie będzie go czekać. Biada człowiekowi, który odrzuci to krzyżowe cierpienie Pana Jezusa. Zostaliśmy wykupieni za wielką cenę. No więc to, co się działo, co się wydarzyło u Pana Jezusa, to jest opisane dzisiaj w medycynie. Czasami w chwili takiego najwyższego przerażenia, świadomości, przecież to nie był tylko człowiek, to był Bóg człowiek. Więc oprócz cierpienia ludzkiego, On widział grzechy całego świata. On widział wszystkie demony zgromadzone tego dnia nad Jerozolimą, żeby się pastwić nad Nim. On widział, jak ludzie grzeszą od środka, nienawidząc Go, wykrzykują, plują. To wzmagało u Niego, który ukochał tak każdego z nas, dużo bardziej te cierpienia. No więc w chwili tak dramatycznej, kiedy ciało pracuje na najwyższych obrotach, serce pompuje z wielką mocą krew, czasami dochodzi do pęknięcia komory sercowej. To jest straszliwy ból. Krew wypełnia wtedy płuca aż do góry. I po kilku minutach, oczywiście jest to agonia, jest to śmierć. Więc po kilku minutach czerwone krwinki krwi, które są cięższe, opadają na dno, a osocze, które jest jasne, pozostaje u góry. Więc kiedy ten żołnierz rzymski, żeby sprawdzić, bo taki był obowiązek, czy on żyje, wbił włócznie w bok i wyciągnął, to najpierw wypłynęła krew, a potem woda. Wszystko, co opisuje Pismo Święte, jest prawdą. Dopiero dzisiaj nauka to potwierdza i wie, rozumie, jak do tego doszło. Dlatego połamano golenie tym złoczyńcom po lewej i po prawej stronie, żeby nie mogli się więcej na tych ramionach podnosić, żeby się udusili. Bo ze względu na szabas trzeba było zdjąć ciała z krzyża przed wieczorem. Więc drodzy Państwo, mówię o tym dlatego, że my dzisiaj będziemy patrzeć w stronę krzyża naszego Pana. Patrzeć sercem, patrzeć umysłem, patrząc przez nasze życie, pryzmat naszego życia. Żeby to wszystko zanieść do Niego, co jest trudne, ale też żeby Go prosić o to, żeby w tym krzyżu, w tym cierpieniu, Jego cierpieniu za nas, żebyśmy mogli razem z Nim zmartwychwstać. Kochani, po tym filmie przyszedł czas zupełnie innych dla nas działań. To było zaskoczenie, ale patrzyliśmy na to, jak w 2015 roku, 16 roku, 15, w jaki sposób Kościół przeżywa rok miłosierdzia. No i dotarło do nas, że mówi się dużo o miłości, mówi się dużo o tym, że to ma być wszystko takie radosne, piękne w Bogu, ale pomija się ten warunek sprawiedliwości. A nami wstrząsnęły słowa, któreśmy przeczytali w dzienniczku siostry Faustyny. Ona napisała tak: konfesjonał jest trybunałem Bożego miłosierdzia. Czyli napisała: miłosierdzie Boże jest dane każdemu człowiekowi za darmo. To jest intencja Pana Boga, żeby to miłosierdzie wylewać. Ale pod warunkiem, że człowiek upadnie na kolana i będzie prosił o przebaczenie swoich grzechów. I teraz, o ile wszyscy ludzie wierzący rozumieją ten mechanizm w życiu indywidualnym, to jest właśnie spowiedź święta, w której się to dokonuje. O tyle wielu ludzi, myślę, nie do końca rozumie, że takie same mechanizmy działają w życiu wspólnotowym. Czy to jakieś, czy rodziny, czy wspólnot, czy większych organizmów takich jak naród. Jeżeli były popełniane jakieś grzechy, którymi te społeczności oddzielały się od Boga, to one mają konsekwencje dla wszystkich. Grzech, który ja czynię, ma konsekwencje dla tych, którzy są w kręgu jego działania. Jeżeli coś jest masowo robione, tak jak było to w Polsce, grzechy przeciwko życiu, no są szacunki, że między 56 a 89 rokiem w Polsce dokonano kilkanaście, niektórzy ludzie mówią kilkadziesiąt tysięcy aborcji. Bez względu na to, ile ich było, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt. To oznacza, że statystycznie nie ma w Polsce rodziny, w której nie byłoby tej ciemności, która została wprowadzona przez ten grzech. No więc to trzeba w jakiś sposób przed Bogiem odpokutować, przeprosić. Przecież w ślubach jasnogórskich przyrzekaliśmy, że będziemy bronić życia. I to zostało niedotrzymane w dużej mierze. Inna sfera, dużo bardziej niezrozumiała, to były grzechy związane z komunizmem. Bo komunizm był grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Zamiast tego na miejscu Pana Boga stanął system. Przecież Lenin mówił wyraźnie, jestem osobistym wrogiem Boga. Istnieje satanistyczna poezja Karola Marksa. W Niemczech w jednym z muzeum można ją poczytać. A Stalin podpisywał się na swoich pracach, zaraz po tym, on był w seminarium w ogóle w Gruzji, ale kiedy nawrócił się na komunizm, zaczął się podpisywać swoje dzieła dwoma imionami. On się nazywał z domu Szakaszwili, a podpisywał się imionami Biesoszwili i Demonoszwili, czyli imionami demonów. No więc po 1945 roku bardzo wielu Polaków, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości, żeby dzieci się dostały lepiej na studia, żeby dostać lepszą pracę, niektórzy może wierzyli, że ten system niesie jakieś dobro, zaczęło z nim współpracować, więc rozbili ochronę duchową, którą Polacy wymodlili sobie przez 1000 lat. 20-30% ludzi w tym kraju zaczęło współpracę z tym systemem, przestali swoje dzieci chrzcić nieraz, przestali się z nimi modlić i nastąpiło olbrzymie pęknięcie, straszna ciemność. I to nigdy nie było odpokutowane. No więc przyszły takie przemyślenia w czasie modlitw, żeby prosić Pana Boga w wielkim takim zrywie modlitewnym o przebaczenie tych wszystkich sytuacji, którymi my jako naród żeśmy go obrazili. No więc wielka pokuta, 2016 rok, na Jasną Górę przyjechało 140 tysięcy ludzi. My byliśmy wstrząśnięci. Nie spodziewaliśmy się, że tylu Polaków potraktuje trudną rzeczywistość, jaką jest pokuta, tak poważnie. I była tam przepiękna modlitwa, działanie Pana Boga, które wszyscy, którzy tam byli, pamiętają, mówią, że nie zapomną do końca życia. Czas, w którym żeśmy go prosili o nowy początek. I myślę, że ta modlitwa została tam wysłuchana. Bardzo wiele musieli niektórzy ludzie wycierpieć, którzy tam pracowali, kapłani. No, walka, zemsta jakby nieprzyjaciela była bardzo duża, ale dzieło Boże zostało przeprowadzone w tej formie. I to jest tak, że chwilę później była następna jubileuszowa sytuacja w naszym kraju, to było stulecie Fatimy. I znowu, patrząc na to, co się dzieje, dotarło do nas, że nie ma takiego wezwania powszechnego, żeby, o które Maryja prosi, 100 lat Fatimy, najważniejszego objawienia uznanego przez Kościół, i Maryja prosi ciągle o różaniec i pokutę, a nie ma jednego dużego wydarzenia, które by zgromadziło wszystkich Polaków na modlitwie różańcowej. No więc ktoś z naszego zespołu miał taki pomysł, który wydał się nam na początku szalony, żeby ludzie otoczyli kraj modlitwą, żeby stanęli dookoła kraju. No dzisiaj, kiedy to się wydarzyło, my wiemy, że to jest, było możliwe, ale w momencie, kiedy pierwszy raz ta myśl przyszła, to brzmiało jak szaleństwo. No ale kiedy Pan Bóg coś postanowi, to nic nie jest w stanie go zatrzymać. I coś niezwykłego jest naprawdę w tym kraju, w nas wszystkich, drodzy, że jest tu jeszcze tyle serc bijących dla Boga, którzy, kiedy takie wyzwanie przychodzi, rozumieją je jako zaproszenie samego Pana Boga przez Maryję. No więc ponad 1 000 000 ludzi modliło się wtedy na granicach Polski i nie wiemy dokładnie ile, ale pewnie porównywalna liczba wewnątrz naszego kraju. Bardzo wielu księży biskupów otworzyło kościoły w całych diecezjach i ta modlitwa popłynęła w świat. Modlitwa, która miała tworzyć ochronę duchową dla naszego kraju, ale miała być też błogosławieństwem dla narodów na zewnątrz. Tak żeśmy to traktowali. To nie było przeciw komuś, tylko to było potraktowanie na poważnie tego rozkazu, w którym Pan Bóg daje nam w tych czasach tą ziemię pod opiekę. Nasze dzieci, Kościół, żeby wypraszać potrzebne łaski za wstawiennictwem Maryi. No więc, jak Państwo wiecie, kiedy się wędruje z Maryją, to ta droga wcześniej czy później musi prowadzić na Golgotę. No więc jesteśmy dzisiaj tutaj. To, co chciałem Wam powiedzieć. Więc kochani, ja mówię, staram się mówić do Was wszystko, co mam w sercu i w umyśle. Nic nie ukrywać. Więc chciałem Wam powiedzieć, że chyba wielu z nas czuje, że czas jest niezwykły, że jest to jakiś czas przełomu. Dlatego, że bardzo wielu ludzi na świecie odwraca się do Pana Boga plecami. Że całe narody podejmują takie decyzje o apostazji. Że ustanawia się prawa, które są przeciwne prawom Bożym. Że tworzy się systemy, w których ludzie są zabijani w świetle prawa zgodnie z prawem. To wszystko plus grzech indywidualny nas wszystkich, czyli to nieprawdopodobne moralna degradacja, to jest coś, co człowieka wierzącego musi napawać lękiem, taką obawą o to, co się stanie z tymi wszystkimi, których kochamy, a którzy są daleko od Boga. Wiecie, ja czytałem w pewnym momencie te objawienia z La Salette, 1846 rok. I to, co mnie tam uderzyło, to było to, że Matka Boża powiedziała, że nie można już powstrzymać ręki Pana Boga. że jest on tak obrażany. Ona wołała, nie obrażajcie go więcej, nie obrażajcie mojego syna. I powiedziała, że powodem, dla którego we Francji w tamtym czasie nastąpią ciężkie kary, są grzechy pracy w niedzielę, czyli nieposzanowania Dnia Świętego oraz bluźnierstw z użyciem imienia Bożego, które w tamtym czasie tam we Francji się szerzyły w języku tych Francuzów. I kiedy ja to przeczytałem, pomyślałem sobie, to czym jest dzisiejszy świat w kontekście tamtych grzechów, tego, za co Francja miała być ukarana. Rozumiecie Państwo? To nie jest tak, że coś się zmieniło. Prawa Boże są wieczne. To my daliśmy się pociągnąć jako świat, jako ludzkość w kierunku ciemności w taki sposób, że to, co jest grzechem ciężkim dla wielu ludzi, jest dzisiaj zabawą. Zostały pomylone pojęcia, zamienione pojęcia. Światłość staje się ciemnością dla wielu, a ciemność światłem. No więc sytuacja jest bardzo poważna duchowo dla świata. I myślę, że wymaga to odpowiedzi reszty. Odpowiedzi tych, którzy czują, że Pan Bóg prosi każdego z nas dzisiaj o ofiarę, o stanięcie do tej walki duchowej dla ratowania świata. Drodzy Państwo, to wydarzenie Polska pod krzyżem było przygotowywane 2 lata. I powiem Wam tak. 3-krotnie w 3 miejscach zostało to doświadczenie odrzucone. No więc siostry karmelitanki, które modlą się od nas, za nas od wielu lat, powiedziały, że to były te 3 upadki. Ale że teraz, ten 4, to będzie już wejście na Golgotę. I powiem Wam tak. Był taki dzień, to był 19 lipca tego roku, kiedy nastąpił tak ciężki atak demoniczny, że razem z Maciejem żeśmy płakali. My, ludzie, którzy uważają się za dorosłych mężczyzn, żeśmy płakali jak dzieci, załamani tym uderzeniem, które przyszło. I myśleliśmy, że Polski pod krzyżem nie będzie, że demon wygrał. I gdzieś z głębi serca był tylko krzyk do Pana Boga. Nie możesz do tego dopuścić. I tego dnia, kiedy otworzyliśmy słowo, które Kościół czytał w tym dniu, przeżyliśmy wstrząs. Więc Kościół na całym świecie tego dnia czytał takie słowa. Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich cudów wobec Faraona, lecz Pan uczynił upartym serce Faraona tak, iż zbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej, miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiecie całemu zgromadzeniu Izraela tak, 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś jakaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy. Samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca. A wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią o drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. Tej nocy przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej. Od człowieka aż po bydło. I odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Więc drodzy Państwo, następnego dnia dostaliśmy informację tu, z tej świętej ziemi męczenników z Włocławka, że ksiądz biskup Wiesław Mering podjął decyzję o tym, żeby włączyć całą swoją diecezję w wydarzenie Polska pod krzyżem. Kończąc już, kochani, chciałem wam powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz. Dziś wieczorem, 14 dnia tego miesiąca, zostanie w tym zgromadzeniu zabity baranek przez nasze grzechy, żebyśmy mogli się obmyć w jego krwi, aby kiedy anioł śmierci przejdzie, nie wykreślił nas z księgi życia. Trzeba ratować resztę. I trzeba stać się świadectwem dla wszystkich, którzy żyją w ciemności, tak długo, jak to jest jeszcze możliwe. Niech wam Pan Bóg we wszystkim błogosławi.